Jest taka sprawa. Zaprasza Wojciech Biedak.
Kłaniam się Państwu. Profesor Katarzyna Wieczorowska-Tobis, przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego i krajowy konsultant w dziedzinie geriatrii, jest dzisiaj naszym gościem. Witam Panią.
Dzień dobry.
Pani profesor Kazimierz Kuc w wywiadzie z początku grudnia dla tygodnika Newsweek, w wywiadzie o swoim starzeniu, powiedział m.in. coś takiego: starość to rodzaj lawiny, która w człowieku zagarnia coraz większe obszary. Najtrudniejsze jest w starości wszystko. Dlatego starości trzeba się uczyć. Zgadza się Pani z tym, że trzeba się uczyć starości?
Tak, na pewno tak, dlatego że upływ czasu, bez względu na to, jak optymistycznie będziemy na to patrzeć, sobie wyobrażać, zawsze wiąże się z pewnymi ograniczeniami. Nawet jeśli starzejemy się zdrowo, czyli starzejemy się w taki sposób, że nie chorujemy, to upływ czasu wywiera pewne piętno na naszym organizmie. Innymi słowy, jesteśmy trochę mniej sprawni, albo inaczej sprawni. W związku z tym musimy o taką pełną sprawność i samodzielność walczyć. I pojawiające się ograniczenia to jest niezwykle ważne. Musimy sobie zdawać z nich sprawę z jednej strony, a z drugiej strony musimy, tak jak pięknie mówi pan Kazimierz Kuc, je pokonywać. Dlatego, że...
On mówi w tym wywiadzie, staram się codziennie trzymać pion.
Bo dokładnie tak jest, dlatego, że jeśli tego pionu gdzieś tam nie utrzymamy, to musimy zdawać sobie sprawę, że jest trudniej wrócić do tego pionu. I tym trudniej jest wrócić, im jesteśmy
starsi. A można się nauczyć starości?
Do końca nie wiem, co pan Kazimierz Kuc miał na myśli, mówiąc, że uczy się starości. Natomiast na pewno musimy uczyć się upływu czasu. Czyli musimy uczyć się tego, że...
Świadomości ograniczeń.
Musimy uczyć się tego, że inaczej funkcjonujemy wraz z upływem czasu. Innymi słowy, nie możemy ciągle udawać, że mamy 20 lat. Ponieważ ten upływ czasu, z którym no, dobrze umiemy walczyć, w sensie takim, że możemy poddać się, nie wiem, jakimś zabiegom kosmetycznym, które są w stanie zatrzymać czas, czy nawet zlikwidować pewne zmiany, które wywołuje czas na skórze, niestety wywiera też czas upływający, wywiera też jakieś piętno na całym organizmie. Czyli to starzenie skóry, które, tak jak mówię, z którym skutecznie mniej lub bardziej umiemy walczyć, dotyczy też nerki, wątroby, kości, stawów. I tu już te zmiany na obecnym etapie naszej wiedzy są po prostu nie do odwrócenia. I w takim sensie musimy umieć zdawać sobie sprawę, że pewne rzeczy wynikają z wieku. W związku z tym...
Troszkę wiedzieć, co się z nami dzieje.
I to jest niezwykle ważne, ponieważ zdaliśmy sobie nagle sprawę, że my musimy wszyscy trochę wiedzieć o starości. Bez względu na to, ile mamy lat, im wcześniej zaczniemy się tego uczyć, tym lepiej jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić, bo jesteśmy jakby na pewne rzeczy przygotowani. Możemy te zmiany, widząc u siebie, zadawać pytanie, co możemy z tym zrobić. I wtedy łatwiej jest utrzymać nam pion, bo wcześniej możemy zauważyć, że gdzieś ta równowaga zaczyna być...
Pani profesor, od kilku lat, chyba od trzech, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy także zbiera na godną opiekę medyczną seniorów. Czy w tej godnej opiece medycznej seniorów w ciągu kilku ostatnich lat coś się u nas zmieniło na lepsze?
Och, zmieniło się bardzo dużo. Ponieważ oprócz tego, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 3 lata temu, kiedy pierwszy raz zagrała dla starości, wymieniła wszystkie łóżka i całe podstawowe wyposażenie wszystkich oddziałów geriatrycznych w Polsce.
Wszystkich
oddziałów geriatrycznych, czyli każde łóżko geriatryczne jest nowym łóżkiem. Takim łóżkiem, które tak naprawdę pozwala nie mieć dodatkowych ograniczeń do tych, które wynikają z procesu chorobowego. I to rzeczywiście jest niesamowite, ponieważ ja pamiętam osoby, które wracały na łóżka na to samo miejsce, na ten sam oddział szpitalny i mówiły, że to jest jakby zupełnie inny świat. Ale oprócz tego zakupiono też mnóstwo sprzętu do diagnostyki, sprzętu też dla personelu ułatwiającego pracę przenośników, transporterów i tak dalej. Także to jest jakby zupełnie nowe otwarcie dla geriatrii. W zeszłym roku przeznaczono sprzęt na modernizację oddziałów opieki długoterminowej z sektora opieki medycznej. Także zrobione jakby nowe otwarcie sprzętowe, ale najważniejsze, z czego musimy sobie zdać sprawę, jest to, że tak naprawdę dzięki Wielkiej Orkiestrze i Owsiakowi dotknięto problemu starości. I myślę, że to, że często o tym rozmawiamy...
Ja w ten sposób panią poznałem 3 lata temu. Także przy okazji rozmowy antenowej i przy okazji Wielkiej Orkiestry.
Czyli my możliwość mówienia o starości rzeczywiście tak powszechnie i taką świadomość właśnie tego, że musimy się tej starości uczyć, że ten upływ czasu jest czymś, co następuje bardzo powoli, nie czyha za krzaka i wyskakuje nagle, choć być może czasem nagle sobie to uświadamiamy. Mm-hmm. Natomiast, że to jest coś, co się toczy gdzieś tam i tak naprawdę biologiczne starzenie, czyli to takie pogorszenie funkcji narządu zaczyna się gdzieś koło 30 roku życia, między 30 a 40. Na poszczególnych narządów jest to inaczej i dla każdego z nas jest to trochę inaczej. I studenci zawsze z niedowierzaniem patrzą, że jakiś parametr zaczyna się pogarszać, kiedy mamy 25 lat, bo oni gdzieś tam tyle mają.
A za progiem puka.
Bo tego tak naprawdę nie widzimy, kiedy mamy 30 lat, że trochę coś tam się zmienia, bo to się zmienia w bardzo wolnym tempie i musi się zmienić o ileś procent, żebyśmy tak naprawdę zdali sobie sprawę z tego, że coś...
Pani profesor, od 6 czerwca, jeśli ja dobrze w tej chwili kojarzę i pamiętam, jest pani krajowym konsultantem w dziedzinie geriatrii. Jakie są pani zadania, obowiązki? Na czym polega rola takiego krajowego konsultanta?
Krajowy konsultant jest doradcą ministra zdrowia w dziedzinie, którą reprezentuje. Czyli tak naprawdę stara się doradzać po to, aby dziedzina, którą reprezentuje, rozwijała się optymalnie. Dla geriatrii jest to ogromne zadanie, ponieważ z jednej strony geriatrów jest mało, ale z drugiej strony jest też ogromne zadanie wynikające z tego, że tak naprawdę niewiele osób wie, co to tak naprawdę jest geriatria. Niewiele osób wie, jaka jest różnica między konsultacją u lekarza rodzinnego geriatry. Geriatria posługuje się takim narzędziem, które nazywa się całościowa ocena geriatryczna. I ta całościowa ocena geriatryczna to jest taki screening pacjenta, czy takie badanie przesiewowe pod kątem czynników ryzyka takich schorzeń czy patologii, które są typowe dla wieku podeszłego, których ryzyko na pewno narasta z wiekiem. Zawsze więc w ramach tej całościowej oceny geriatrycznej robi się ocenę w ogóle sprawności, tak zwanej sprawności funkcjonalnej, która definiuje ryzyko zależności pacjenta od drugiej osoby. Zawsze badamy ryzyko upadków, ponieważ upadki często są tym, co uruchamia kaskadę niesprawności, o której wspomina pan Kazimierz Kuc. Zawsze robimy ocenę w funkcji poznawczej, czyli tak naprawdę pytamy o to, jakie jest ryzyko otępienia u pacjenta. Zawsze sprawdzamy ryzyko depresji. Zawsze bierzemy pod uwagę niedożywienie. Ze względu na to, że pewne patologie w starości przebiegają inaczej. I czasem jest tak, że ktoś nie je albo gorzej je, w związku z tym, że ma depresję. I to oczywiście jest duże uproszczenie, ale wtedy, jeśli uda się skutecznie leczyć tą depresję, to tak naprawdę wszystkie problemy, które są z tym związane, a więc między innymi niedożywienie, które u osób starszych jest bardzo niebezpieczne, ponieważ prowadzi bardzo szybko do dużych zmian w mięśniach i takiej niesprawności fizycznej, no właśnie okazuje się, że można skutecznie leczyć.
Z żalem, pani profesor, muszę podziękować za spotkanie i za rozmowę, ale z naciskiem powiem, że o wadze i potrzebie lekarzy geriatrów w naszym kraju i Wielkopolsce mówiła profesor Katarzyna Wieczorowska-Tobis, krajowy konsultant w dziedzinie geriatrii i przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Do następnego spotkania. Dziękuję bardzo.
Bardzo, bardzo dziękuję. Życzę państwu miłego dnia.
Jest taka sprawa. Rozmawiamy codziennie o 8:20.